Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w dyskusyjnym klubie radiowym. Zapraszam dziś na spotkanie z bardzo niezwykłymi piechurami turystami. Leszek Piekło i Marek Szlicht przemierzają właśnie główny szlak beskidzki. To liczący ponad 500 kilometrów najdłuższy i jeden z najstarszych szlaków górskich w Polsce. Wędrowcy zamierzają pokonać go dwukrotnie, wędrując z Ustronia do Wołosatego i z powrotem z Wołosatego do Ustronia. Przyznają Państwo, to wyczyn niecodzienny, przemaszerować górami ponad 1000 kilometrów. Leszek Piekło i Marek Szlicht to doświadczeni turyści, także wiekowo. Obydwaj panowie przekroczyli już 70. rok życia. A dla Marka Szlichta podwójna wędrówka głównym szlakiem beskidzkim ma dodatkowy wymiar, bo została podjęta po transplantacji serca. Dlaczego zdecydowali się na tak trudną wyprawę? Jakie ma ona dla nich znaczenie? Powiedzą w dyskusyjnym klubie radiowym. Zapraszam.
Kiedy czuję się źle, kiedy czuję się out, kiedy czuję w kościach cały świat, kiedy pora już spać, a omija mnie sen, wtedy sobie czasem myślę tak. Daj Boże mi, bym drogi nie pomylił, daj Boże mi nie dożyć takiej chwili, gdy się obca staje własna twarz. Daj Boże mi być sobą aż do końca, daj Boże mi w układy się wplątać i z wolnością zawsze być na ty.
Zawsze być na ty.
Gdy za sobą mam dzień, którym szedłem pod wiatr, gdy wysiłek mój był mało wart. Gdy za sobą mam dzień, który dodał mi lat, wtedy sobie czasem myślę tak. Daj Boże mi, bym drogi nie rozmienił, na ścieżek swą, co wiodą do kariery, na pieniądze, które szczęściem zwą. Daj Boże mi, bym z drogi swej nie zboczył i w takie dni, gdy piasek sypie w oczy, a w tunelu nawet światła brak.
Światła brak.
Daj Boże mi, bym drogi swej był pewny, daj Boże mi przyjaciół kilku wiernych i dziewczynę, z którą da się żyć. Daj Boże mi, by każda ma piosenka była jak gest, jak wyciągnięta ręka do człowieka, który czeka gdzieś.
Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, gośćmi dyskusyjnego klubu radiowego są dzisiaj bardzo niezwykli piechurzy, którzy wędrują głównym szlakiem beskidzkim. Przedstawiam Państwu pana Leszka Piekło. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
I pana Marka Szlichta. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Wyprawa moich gości ma bardzo wiele podtekstów. Nie jest zwyczajną górską wędrówką, o czym powiemy w dzisiejszym programie. Ale zacznijmy od tego, że główny szlak beskidzki to jeden z najdłuższych i jeden z najstarszych górskich szlaków w Polsce. Liczy ponad 500 kilometrów. Panowie rozpoczęliście swoją wyprawę 24 kwietnia w Ustroniu. Zastałem was w tej chwili w Cisnej, prawda, panie Marku?
Tak jest. Tak jest, zgadza się. W Cisnej jesteśmy, w schronisku pod Chonem.
Ile kilometrów za wami, panie Leszku?
Przeszliśmy, myślę, że ponad 450 kilometrów jak do tej pory.
do Wołosatego naprawdę już bardzo blisko, ale to nie koniec waszej wyprawy, bo cały projekt i pomysł na to, by pokonać główny szlak beskidzki w waszym wykonaniu, polega na tym, by przejść go tam i z powrotem. To w sumie ponad 1000 kilometrów.
Tak, będzie to pewnie ponad 1000 kilometrów. Różne są na ten temat informacje, ale nie będziemy się o takie drobne kwoty jak 20 kilometrów przeczać, ponieważ na pewno będzie to ponad 1000 kilometrów.
Proszę panów, porozmawiajmy o idei tej turystycznej wędrówki, która jest moim zdaniem jakimś niezwykłym zupełnie przedsięwzięciem, bo postanowiliście spędzić, jak obliczyłem, 8 tygodni w trasie, w górach. Myślę, że to jest kolosalny wysiłek i jednocześnie też jakiś taki sygnał, że można wiele rzeczy dokonać, niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji, niezależnie w jakim sensie stanu zdrowia.
Tak, no rzeczywiście pomysł był, jak to zwykle pomysły rodzą się tak nie wiadomo skąd. Pomysł został rzucony na pewnym spotkaniu, kiedy padło pytanie: Leszek, jakie plany na przyszły rok, jeśli chodzi o główny szlak beskidzki? Więc ja powiedziałem, no to może dwukrotnie po raz kolejny przejdę główny szlak beskidzki. A na tym spotkaniu był Marek, no, a do Marka padło pytanie, a ty? A Marek mówi, no pójdę z tobą. Taki był początek pomysłu. A potem oczywiście rodziły się jakieś, no powiedzmy, inne tam szczegóły tego przejścia, bo wiadomo, że pomysł był gdzieś tam niecały rok temu się zrodził, a teraz no, jest jego realizacja i jest kilka celów, które chcemy, wędrując po tym szlaku, zasygnalizować, o czym chcemy poinformować słuchaczy i nie tylko słuchaczy.
Ja tylko państwu powiem, że pan Leszek Piekło to jest krakowianin, chociaż z mocnymi korzeniami w województwie podkarpackim, prawda, panie Leszku, bo zdaje się, jest pan absolwentem Politechniki Rzeszowskiej.
No jestem, urodziłem się w Kańczudze, w małym miasteczku niedaleko Przeworska. Mieszkałem przez całe swoje młode lata niedaleko Dębicy, w miejscowości Pustków, osiedle, ale właściwie to była wieś. 15 lat pracowałem w Tarnobrzegu, też to było jeszcze wtedy województwo
rzeszowskie.
Częściowo rzeszowskie, a częściowo później tarnobrzeskie. W Krakowie rzeczywiście mieszkam od niewiele, 37 lat.
No i trzeba powiedzieć jeszcze, że jest pan prezesem Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, że tę trasę zna pan świetnie, że napisał pan znakomitą książkę, która jest przewodnikiem, ale powiedziałbym, że taką książką poradnikiem, jak ten szlak pokonać, jak czerpać przyjemność i radość z wędrowania górami. No i mówiąc krótko, jest pan też takim symbolem tego szlaku, tej drogi.
Wędrowałem zawsze po górach i okazuje się, że na głównym szlaku beskidzkim byłem już w 65 roku, ale przez całe te długie, długie dziesięciolecia nie wiedziałem, że te miejsca, w których bywałem, jak Bieszczady, jak oczywiście gdzieś tam Turbacz, Barania Góra, Babia Góra i tak dalej, wiąże jeden i ten sam szlak, najdłuższy, tak jak pan wspomniał, jeden z najstarszych szlaków górskich w Polsce. No i jakieś 14 lat temu dotarła do mnie ta informacja. Zainteresowałem się tym i mogę powiedzieć, że od 14 lat jestem zakochany w głównym szlaku beskidzkim. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek ze słuchaczy spotka mnie w górach, to proszę mi wierzyć, może być przekonany, że jest na głównym szlaku beskidzkim, bo można powiedzieć, że praktycznie na innych szlakach mnie nie ma.
Wrócimy do tego wątku, bo on jest bardzo interesujący. Teraz zwrócę uwagę na pana towarzysza podróży. Panie Marku, pan jest członkiem tego stowarzyszenia, o którym mówimy, czyli Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, ale także jest pan członkiem Stowarzyszenia Transplantacji Serca imienia Zbigniewa Religii. I to jest też ważny aspekt pana wędrówki, ponieważ zdecydował się pan na pokonanie głównego szlaku beskidzkiego po transplantacji, po przeszczepie serca.
Tak, za kilka dni, dokładnie 25 maja, będę chodził drugie urodziny, czyli 9 lat po przeszczepie serca. Ja po górach lubiłem chodzić od zawsze, ale właśnie nie mogłem, bo w przeszczepie serca musiałem dużo pracy włożyć i jednak uzyskać zgody od swoich kardiochirurgów i kardiologów, że mnie puścili na szlak w ogóle góry. No ale jakoś systematycznie ze sporem jakimś zacząłem siebie trenować Nordic Walking i tak pomału zacząłem na płaskich terenach półmaratony, maratony. I w końcu wylądowałem w górach, gdzie właśnie przeszedłem już, to już nie jest moje pierwsze przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego, bo już go przeszedłem raz. Przeszedłem też Główny Sudecki i Świętokrzyski. No ja tak jak mówił Leszek, zrodził się pomysł, żeby pójść właśnie pod hasłem Transplantacja daje życie. Ruszamy, jak to się mówi, w drogę, hej w góry.
Panowie, ale to, co robicie, jest niezwykłe zupełnie. Proszę nie wziąć mi tego za złe słowo, no ale dwóch starszych dżentelmenów, pozwolicie, że powiem, że jesteście dżentelmenami po 70, próbuję pokonać tak długą trasę.
Właśnie mamy blisko 150 lat. Ale doświadczenia.
Powiedzcie, jak się przygotowywaliście do tej wyprawy, bo przecież to nie jest proste. Kondycja z upływem wieku nie jest coraz lepsza, raczej coraz gorsza.
No tak, no to trzeba mieć we krwi i trzeba jednak to w pewnym sensie, jak Leszek mówi, wychodzić. Wychodzić trzeba nogi i chodzimy, na co dzień chodzimy. Nie tak, że wychodzimy prosto od biurka i idziemy w góry, maszerujemy takie dystanse długodystansowe, ale trening, jak to się mówi, czyni mistrza.
Panie Marku, czy pan uprawiał sport, aktywnie sport przed rokiem 2014?
Nie. Przed 2014 to mi dawali niewielkie szanse przeżycia.
Czyli ta aktywność, by nie powiedzieć nadaktywność sportowa, pojawiła się dopiero po transplantacji, tak?
Tak. Mhm. Bo zaczęło się od tego, że pojechałem do sanatorium, do Nałęczowa. I tam była grupa, która chodziła na kijki razem z rehabilitantem. I tak spojrzałem, mówię, pójdę się spytam. Pytam się rehabilitanta, czy mogę iść z nimi. Absolutnie nie. No jak nie, to nie. Z kolegą żeśmy poszli, kupili sobie kijki, żeśmy zaczęli chodzić po Nałęczowie i dookoła. Przyjechałem do domu, kijki były, postawiłem w kącie i tak sobie myślę, no. Iść, bo ja mieszkam w bloku, w blokowisku. Mówię, iść, nie iść, mówię, co ludzie powiedzą. Ale pewnego dnia mówię, a coż mi ludzie powiedzą, no niech sobie mówią, no, że zwariowałem czy coś. I zacząłem chodzić. I zacząłem chodzić pomału tam, gdzie są autobusy, że w razie czego, żeby do domu jakoś się dostać. Pomału, stopniowo. A często byłem w tamtym czasie po transplantacji gościem i jestem do tej pory w Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie miałem badania bardzo dokładnie robione. Lekarze nie zgłaszali, że coś się dzieje z moim sercem, z moją pracą. I tak systematycznie pogłębiałem, podnosiłem sobie poprzeczkę. No gdzieś doszedłem do takiej formy, że sobie chodzę po górach.
No w 2020 roku, jak pan powiedział, zdecydował się pan na tę górską wyprawę szlakiem beskidzkim. Bardzo się pan bał?
Może nie bałem się bardzo, ale no to zawsze coś nowego. Poszedłem najpierw na Główny Szlak Świętokrzyski. On jest krótki, to kilka kilometrów ma. A celem tego było oczywiście przejście, no ale i zobaczenie, jak się poruszać po szlakach. Oznakowanie i logistyka. No i to przy okazji sprawdzić siebie, gdy tam mi się nie powiodło, no to pewnie bym nie poszedł tutaj już. Mhm. Nie zobaczyłbym, przynajmniej w całości bym nie zrobił tych szlaków.
Panie Leszku, ma pan bardzo niezwykłego towarzysza podróży.
Nie podlega to żadnej dyskusji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że my nie jesteśmy zmęczeni, że nas nie bolą nogi, prawda? Czasem pod koniec dnia wydaje się nam, że jeszcze jest 2-3 kilometra, my już nie dojdziemy. Mamy kryzysy oczywiście, znaczy może nawet nie można tego nazwać kryzysem. Czujemy się zmęczeni, ale cały problem polega na tym, że warto jest, jak przyjdziemy już na nocleg, wziąć kąpiel, zjeść posiłek, odpocząć i rano wstawać i ruszamy dalej, prawda? Różne te marsze mamy, różne długości czasowe i kilometrowe. Zdarzyło się nam iść prawie 13 godzin w ciągu całego dnia, pokonać tam ponad 1500 metrów przewyższeń i pewnie tyle samo zejść. No ale na drugi dzień rano wstajemy, pakujemy plecaki, jemy skromne śniadanie, zabieramy odrobinę wody. No i najczęściej idziemy, tak powiem, po tym śniadaniu do wieczora. Wieczorem jemy dopiero solidny posiłek. Czasem tam jakiś baton energetyczny, jak już trochę zaczyna energii brakować. Tak, no rzeczywiście Marek pod tym względem, no czy myślę, że jest w ogóle pierwszym człowiekiem, który nie tylko przejdzie Główny Szlak Beskidzki, bo to pewnie za kilka dni skończymy, o tym, że przejdzie go dwukrotnie, to na pewno jest to niesamowity fenomen. Zresztą tych ludzi, którzy przeszli dwukrotnie, jest nas do tej pory tylko trójka. Marek będzie
no powiedzmy czwarty, obok podium, ale jednak czwarty. Ja pewnie będę, jeśli mi się uda przejść po raz drugi, no to będę piąty, bo ja już przeszedłem raz go dwukrotnie. Natomiast no, Marek będzie bezspornie pierwszym, który przeszedł no, po transplantacji. No, nie myślę, żeby po transplantacji innych organów ktoś próbował pokonać ten szlak. No, pewnie chodzą ludzie po górach, bo nawet znamy takich, ale to są jednak jedno dwudniowe wycieczki, a nie prawie bez mała dwumiesięczna wyprawa.
No to ja tylko powiem osobom, które może nie interesują się tak bardzo turystyką górską, że główny szlak beskidzki wjedzie przez Beskid Śląski. Proszę mnie poprawiać ewentualnie, panie Leszku. Beskid Żywiecko-Orawski, Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Pogórze Bukowskie, Bieszczady Zachodnie. No to przewyższenie jest też bardzo duże.
Jest, no szlak w jedną stronę ma, bez jakichś tam, nie bawiąc się w drobne liczby, ponad 21 tysięcy metrów podejść, mniej więcej tyle samo zejść. W drugą stronę jest tam niewielka różnica, ale to jest różnica idąca w 100 metrów, więc to można uznać przy tak dużej liczbie podejść żadna. Tak, no idziemy, no i w ciągu dnia robimy 1,5, czasem 1100, czasem nawet 1700 metrów podejść. No, ale wcale nie lżejsze są zejścia, trzeba sobie z tego też...
No, ja muszę przyznać, że dla mnie bardzo trudne, by nie powiedzieć trudniejsze niż podejścia.
Tak, no często ludzie narzekają na zejścia, często ludzie pytają się, co robić, mam problemy, bolą mnie kolana i tak dalej. No, jest oczywiście kilka metod, technik. No, po pierwsze chodzić z kijami Nordic Walking czy trekkingowymi, czyli jednak
odciążać,
trochę przenosić ciężar ciała na tak zwane cztery kończyny. Po drugie schodzić krótkimi krokami, nie stawiać długich kroków, bo to jednak jest bardzo silne obciążenie dla stawów. Nie tylko dla kolana, ale generalnie kolana najczęściej cierpią. Także no, a resztę no, to słuchać własnego organizmu, mówiąc wprost. To nie jest tak, że chodzimy, spacerujemy po parku, możemy zrobić biegnie 10 kilometrów i wszystko jest w porządku. Zaczynają się góry, ale nie tylko góry, no nierówny krok, ponieważ no, warunki terenowe zmuszają do tego nas, żeby raz podnieść wyżej nogę, raz niżej, raz zmienić kierunek marszu z lewego na prawo, bo kałuża, bo błoto, bo ślisko. Więc jeśli ktoś chciałby wybrać się na taką naprawdę dłuższą wycieczkę, to najlepiej się sprawdzić w ciągu 3-4-dniowej wycieczki. Jak nasz organizm szybko się regeneruje, to jest też niezmiernie ważne, ponieważ przychodzimy wieczorem zmęczeni niemalże do granic wytrzymałości. Mamy 7-8 godzin snu, to jest już tak maksymalnie i rano trzeba wstać i ruszamy dalej. Proszę sobie wyobrazić, my nie mamy problemu bólu nóg, bólu mięśni. Wieczorem tak, jak już dochodzimy do noclegu, to nas bolą, ale rano nie, czyli mamy tak zwane wychodzenie, no mamy wprawione. No. Ja powiem szczerze, mój rekord życiowy, co prawda było to już kilka lat temu, w 2016 roku, ja w górach zrobiłem 7000 kilometrów. 7000 kilometrów. Wielu słuchaczy samochodem nie przejeżdża rocznie tyle.
Panie Marku, ja tylko powiem, że odległość między... Umówmy się, że może najbardziej oddalonymi miastami od siebie, czyli Koszalinem, a Przemyślem. Jeżeli ktoś chciałby tę odległość pokonać samochodem, to przejeżdża ponad 900 kilometrów.
No tak, tak. No wydaje się to niemożliwe, ale jednak widać, że organizm ludzki potrafi. No nie jesteśmy zresztą jedyni, którzy chodzą tak dużo po górach. Natomiast no pewnie obowiązki zawodowe, rodzina i tak dalej, no w jakiś sposób ograniczają nasz czas, to wiadomo. No my jesteśmy w tej, no nie wiem, czy szczęśliwe, ale w tej sytuacji, że jesteśmy już obaj na emeryturze. Ja mam oczywiście rodzinę, ale jakoś moja żona akceptuje moją nieobecność w górach, więc...
No ale wie pan, wie, że pan wnuki. Zawsze jest w jednym i tym samym miejscu, czyli na głównym szlaku, więc zawsze
tak,
pana znajdzie.
Zawsze mi się żona pyta, jaki sens iść w tym samym miejscu w drugą stronę. Ja mówię, no bo jak idę do przodu, to widzę to, co jest na zachodzie. Dopiero jak wracam, to widzę to, co jest na wschodzie, prawda?
Więc to prawda.
Oczywiście to jest żart. Ale rzeczywiście góry zmieniają się z minuty na minutę. Nawet w tym samym miejscu, stojąc i patrząc na panoramę, jeśli jest panorama, zmieniają się warunki pogodowe. Ja już nie mówię o zmianie pory roku. Widoki zmieniają się, a poza tym góry to nie tylko widoki. Góry to jest przyroda, to rośliny, to zwierzęta. Trzeba umieć obserwować to i fascynować się tym, co nas otacza.
My często siebie śmiejemy, podchodzimy pod górę, zatrzymujemy się między nami, bo zaczyna brakować oddechu i mówimy, no a teraz podziwiamy widoki. A jak nie ma widoków, to podziwiamy właśnie przyrodę.
Panie Marku, ja rozumiem fascynację pana Leszka, który potrafi szlakiem beskidzkim głównym wędrować w nieskończoność tam i z powrotem bić kolejne rekordy, no ale też widzieć piękno tego miejsca. Proszę opowiedzieć o pana wrażeniach związanych z tym szlakiem. Jakie ono w pana budzi też uczucia?
No myślę, że podobne. Tak szczerze mówiąc, nigdy nie chodziłem po górach żadnych w zimie, a w tym roku przeżyłem taką przygodę na Babiej Górze, gdzie śnieg był około 1,5 metra, wiatr wiał z prędkością około 140 kilometrów. No to było jednak wyzwanie i doznanie. I miłość do gór i taka sympatia i otoczenia, bo przyszliśmy z niższych partii gór, gdzie było już zielono, a to nagle następnego dnia wchodzimy, gdzie jest śnieg, gdzie wichura i schodzimy na dół, a tam znowu zielono po 7 godzinach. Znowu zielono.
Wszystkie pory roku.
Wszystkie pory roku, tak, oprócz jesieni. Tak. No. Aczkolwiek i na górze mogliśmy znaleźć jesień, bo było w ogóle bez liści, nawet trawy nie było, nic zielonego. Jeszcze zostały na krzakach takie ubiegłoroczne, poschnięte liście. I właśnie, trzeba się zachwycać i spoglądać na to otoczenie, na tą przyrodę, na te piękne widoki. Jak na przykład widać z Beskidów Tatry, widać inne pasma górskie i Czechy Słowackie i tu w Bieszczadach. No mega, mega widoki.
Piękna przygoda wam się zdarzyła. Pozwólcie, zagram także dla was trochę muzyki specjalnie dedykowanej wszystkim, którzy w górach się kochają i za chwilę wracamy do rozmowy.
Odnajdę dom, wymiotę stary kurz. Odnajdę dom i zdechnie wściekły szczur. Odnajdę dom, naprawię krzywy dach. Ale dziś muszę iść, muszę wędrować przez świat. Odnajdę dom, telefon milczy wciąż. Odnajdę dom, zadzwonię lub ty dzwoń. Odnajdę dom, nie rzucam słów na wiatr. Ale dziś muszę iść, muszę wędrować przez świat. Odnajdę dom, zacznę normalnie żyć. Odnajdę dom, jak długo można pić. Odnajdę dom, przestanę w końcu ćpać. Ale dziś muszę iść, muszę wędrować przez świat. Odnajdę dom, zaprosić mamę chcę. Odnajdę dom, na obiad zrobię stek. Odnajdę dom, wpadnie najstarszy brat. Ale dziś muszę iść, muszę wędrować przez świat. Odnajdę dom, na ręce wskoczy syn. Odnajdę dom, będę się bawił z nim, odnajdę dom radosny niby ptak. Ale dziś muszę iść, muszę wędrować przez świat.
Przypominam Państwu, gośćmi dyskusyjnego klubu radiowego są dzisiaj pan Leszek Piekło i pan Marek Szlicht, którzy pokonują główny szlak beskidzki. To będzie trasa Ustroń-Wołosate i z powrotem, czyli Wołosate-Ustroń, w sumie ponad 1000 kilometrów. Proszę panów, zaplanowanie takiej podróży, myślę, jest bardzo ważne. By z jednej strony zachować swoją kondycję na długi czas, ale też zachować pewną motywację dla siebie. Jak podzieliliście ten szlak dla siebie, na poszczególne etapy? Co wami kierowało? Jakie były te przymiarki logistyczne?
Może ja tak powiem. Ja standardowo ten szlak przeszedłem do tej pory 4 razy. Każde przejście trwało 19 dni. Bardzo różne długości, bardzo różne odległości. Oczywiście w jeden dzień bywało tak, że zrobiłem 17-18 kilometrów, ale podejść był ogrom, potrafiłem przejść 40 kilometrów. W tym wypadku przyjąłem trochę inne zasady. Po pierwsze, mieliśmy iść we trzech. Jeden z kolegów niestety, kontuzja go, że tak powiem, po 5 dniach wyeliminowała z wędrówki, ale wiedzieliśmy, że idziemy we dwóch. Ja nie brałem oczywiście pod uwagę żadnego takiego scenariusza, że Marek jest w gorszej nieco kondycji zdrowotnej, poważnie gorszej, bo ja sam jestem też kardiologicznym pacjentem. Jestem po 2 zawałach, z tego jeden ciężki, bardzo ciężki na szczycie Małej Babiej. Chodzę z kardiowerterem. To był jakby jeden element, który rozważałem przy planowaniu trasy. Drugi, to mimo tego, że założyliśmy sobie oczywiście, że celem wędrówki jest promocja transplantologii, ale przy okazji oczywiście promocja głównego szlaku beskidzkiego, co wymaga zatrzymania się, porozmawiania z turystami, czy to w schroniskach, czy to na szlaku. Więc założyliśmy sobie, że musimy iść znacznie, znacznie wolniej. Ale był też i trzeci element, że idziemy przede wszystkim dla siebie, dla przygody, dla przeżycia czegoś, do tej pory niespotykanego. I stąd podzieliliśmy szlak na znacznie krótsze odcinki. No i założenie było takie, że idziemy 27 dni w jedną stronę, no i około tyle samo dni wracamy z powrotem. To myślę, że po tylu dniach doświadczeń była to naprawdę bardzo słuszna decyzja. To nie znaczy, że nie moglibyśmy przejść dłuższych odcinków, ale prawdopodobnie mielibyśmy w tym mniejszą frajdę, mniejszą przyjemność, bylibyśmy bardziej zmęczeni, ta podróż trwałaby znacznie, znacznie dłużej. No i nie wiadomo, czy nie skończyłoby się to na przykład jakąś kontuzją.
No tak, to oczywiście bardzo jest wtedy prawdopodobne. No dobrze, a bagaż, ekwipunek na tak wiele dni, tak wiele tygodni, no, wymaga mądrego zaplanowania.
Tak, no tutaj to liczy się doświadczeniem. Gdyby Marek powiedział, to pamięta, jak ruszył pierwszy raz na główny szlak beskidzki i niósł 3 butelki 1,5-litrowe wody, czyli 4,5 kilograma, a co reszta? A w tej chwili chodzimy z plecakiem, który waży, no myślę, że około 9 maksymalnie kilogramów. To też nie jest mało, ale to nie jest 20. Generalnie w takim plecaku takiego długodystansowca, jak my się nazywamy, najmniejszą wagę stanowi odzież. My tu mamy bardzo prostą receptę. 2 koszulki, 2 sztuki bielizny, 3 pary skarpet, 1 spodnie z odpinanymi nogawkami, cienki polar, kurtka, softshell, prawda, wiatrowa, czapeczka, rękawiczki, bo jak idzie się o tej porze, no to tak, przykład na babie, tak. Mogą, cienkie rękawiczki mogą być potrzebne. Trochę więcej oczywiście waży taki sprzęt, no, nosimy lekarstwa, musimy sobie zapewnić na co najmniej miesiąc leki, a bierzemy ich trochę.
No nie mówiąc o łączności oczywiście, bo zapewne macie panowie telefony.
Oczywiście łączność i cały ten osprzęt, który się wiąże, ładowarka, powerbank, czyli wiąże się z bezpieczeństwem tak naprawdę nas, więc musi mieć zapewnioną łączność. Ale generalnie rzecz biorąc, plecak waży 8, maksymalnie w porywach 9 kilo. Zwykle żywności nie nosimy ze sobą, tam jakieś 2-4 batony, butelka wody. No ale butelka wody to jest powiedzmy 0,6-0,7 kg, więc to się w sumie tak wszystko zbiera. Jaki ma sens startowanie z 6-kilogramowym ładunkiem wody, jak mamy za 3 godziny marszu osiedle, czy sklep, no tak, czy schronisko, prawda? Po pierwsze, na tym szlaku woda jest dostępna, to znaczy nie ma jej oczywiście w takim sposób, że są źródła co tam 5 kilometrów, ale to jednak są tereny, przez które przechodzimy, są to zabudowane i koniecznie musi być sklep, po wodę można do każdego domu wstąpić. Proszę mi wierzyć, ludzie na tym szlaku mieszkający, pracujący są naprawdę w stosunku do turystów bardzo życzliwi. No nie spotkałem się nigdzie z sytuacją, że potrzebowałem jakiejkolwiek prostej pomocy, żeby ktoś odmówił.
Ale też rozumiem, panie Leszku, że macie zaplanowane miejsca noclegowe. Ten wypoczynek, prysznic, wygodne łóżko także jest wkalkulowane w całą podróż.
Tak, tak. Po pierwsze ja teraz jako stowarzyszenie prowadzimy pełną ewidencję noclegów na głównym szlaku beskidzkim, czyli takich noclegów, do którego turysta jak zadzwoni, to oni wiedzą, co to jest główny szlak beskidzki. Mhm. Że turysta na głównym szlaku beskidzkim przychodzi wieczorem i wcześniej rano znika. On nie przychodzi nawet na dobę. A potrzebuje zjeść kolację, czasem śniadanie, ciepłą wodę i łóżko.
No i kąpiel.
Jest taka lista noclegów i w zasadzie, tak jak ja mówię, na głównym szlaku beskidzkim noclegów nie brakuje. Oczywiście, jeśli ktoś chce przeżyć przygodę noclegu z namiotem, to też takie są możliwości. Jest to tak zwany wiatnik, niezbyt po polsku określając, gdzie są wiaty, gdzie można tam rozłożyć sobie jakiś sprzęt, a rozbić obok namiot i przespać się w namiocie. Choć ja osobiście odradzam takiej wędrówki, bo 1-2 dni tak, sam chodzę na dwudniowe czasem wycieczki z namiotem. Natomiast wyprawa 2-3 tygodniowa, to namiot, śpiwór, karimata plus butelka dodatkowej wody, no to jest takie skromnie 5 kg dodatkowego ładunku.
No i też dodatkowy wysiłek. Ale panowie, interesuje mnie też jedna rzecz, ważna w przypadku turystyki górskiej, takiej wieloetapowej, wielodniowej. Pogoda, deszcz, który potrafi padać w górach przez tydzień, potrafi także zniechęcić nawet najbardziej wytrwałych.
Pewnie słabo wytrwałych tak. Generalnie biorąc, moje powiedzenie na ten temat jest takie, nie ma w górach słabej pogody, są słabe charaktery. Wczoraj przyszliśmy po krótkiej w sumie wędrówce trwającej nieco ponad 7 godzin. Wyszliśmy mokro i przyszliśmy mokro. Nie był to oczywiście ulewny deszcz, ale jednak cały dzień padał, prawda? No, mieliśmy w zasadzie takie 2, może 3 epizody deszczowe, bo to takie godzinny deszcz to nie jest jeszcze taki problem, bo po godzinie można wyschnąć, ale myśmy akurat nie doszli do schroniska, więc wysuszyliśmy się. Oczywiście, no, jeśli pada tydzień, dwa i to jest rzeczywiście bardzo intensywna ulewa, no to no, jeśli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować, ja już nie mówię o warunkach zdrowotnych, no to trzeba przerwać wędrówkę i zawsze można na nią, na ten szlak z powrotem wrócić.
Panie Marku, jak pan znosi te przedłużające się zachmurzenie całkowite i opady deszczu? Nawet nie intensywne, tylko doskwierające, bo taka mrzawka potrafi rzeczywiście rozbić człowieka.
Tak, ale to kwestia też i doświadczenia. Zaczynałem od takich normalnych płaszczy, takich foliowych, a jednak doświadczenie robi. I jeden płaszcz zmieniłem, drugi płaszcz zmieniłem, teraz taki w końcu znalazłem płaszcz, który mnie satysfakcjonuje i pozwala mi nawet cały dzień iść. I oczywiście jestem mokry, ale nie jestem przemoknięty do suchej nitki. Stóp tupy, mocne buty nieprzemakające, jakieś rękawice. No i główka do góry i maszerujemy dalej. No.
No dobrze, a kryzys? Mówiliśmy przecież, pojawia się w takich wędrówkach. Wcześniej czy później się pojawia?
Pojawia się, ale mi się wydaje, że to jest głowa i też doświadczenie. No. Trzeba trochę dłużej postać,
uzupełnić energetyki jakieś, coś przekąsić, złapać dobry oddech i pomału, pomału. No to jest tak jak w każdym sporcie, jak na przykład kolarze, czyli jacyś długodystansowcy mają kryzysy, tak samo i nas dopadają, bo jesteśmy też ludźmi, no ale staramy się jakoś radzić. No. W jeden dzień jesteśmy w stanie przejść dłużej, a w drugi dzień, no niestety, kryzys przyjdzie i trzeba gdzieś jak najbliżej do schroniska się dostać, żeby sobie odpocząć chwilę.
Muszę panom powiedzieć, że spotkałem się z takim określeniem w stosunku do osób, które podejmują wysiłek olbrzymi, jednocześnie długotrwający. Spotkałem się z takim określeniem, że jest to rodzaj medytacji, przemyśleń, które los jakoś ofiaruje człowiekowi i należy to wykorzystać. Czy zauważyliście coś podobnego w czasie waszej wędrówki?
Ja zawsze mówię, przy takich długich dystansach umysł decyduje o sukcesie. Oczywiście mięśnie są ważne i tak dalej, ale to da się wytrenować, prawda? Jeśli ktoś jest w miarę stale aktywny, różne formy aktywności uprawia, chodzi po górach, to fizycznie to wszystko jest do zrobienia. Natomiast umysł jest tu gwarantem sukcesu. Jeśli ktoś jest słaby psychicznie, ktoś, kto na przykład źle znosi samotną wędrówkę, no to po pierwsze nie powinien sam wędrować, tylko raczej w grupie. Ja przeszedłem ten szlak w większości przypadków samotnie i to wtedy, kiedy jeszcze na szlaku rzeczywiście się ludzi nie spotykało, bo teraz to my idziemy, no powiedzmy trzeci tydzień, myśmy spotkali tych, którzy idą główny szlak Beskidzki w naszym kierunku lub przeciwnym kierunku pewnie ze 30 osób. Więc nie jest się jednak samym. Natomiast ja pamiętam rok 2013, kiedy ja przeszedłem główny szlak Beskidzki i poza gospodarzami, o których nocowałem, bo o tych nie mówię, to spotkałem chyba 2 albo 3 osoby, które szły główny szlak Beskidzki. Więc to trzeba sobie umieć radzić samotnością.
No dobrze, natomiast ale można to wytrenować, panie Leszku?
Nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadał. Pewnie można, no bo jeśli ktoś nie uprawia takiej formy aktywności, żyje w dużym zbiorowisku, na przykład w dużej rodzinie, czy wśród przyjaciół, pracuje, jest cały czas wśród innych osób i raptem znika na 3 tygodnie, jest sam w lesie, to dla nich może być to wręcz sytuacja nie do zniesienia. Natomiast ja powiem szczerze, w czasie tej mojej pierwszej dwukrotnego przejścia, ja to szedłem sam, byłem prawie 5 tygodni samotnie w górach, nie miałem kryzysu tego typu, ani nie miałem kryzysu takiego kondycyjnego. Czułem się, obawiałem się, że przyjdzie taki dzień, kiedy mogę mieć kryzys, prawda, ale nie miałem tego kryzysu. No teraz jesteśmy we dwóch, więc było zawsze ryzyko, czy my we dwóch ze sobą nawzajem wytrzymamy, prawda?
No to ja tu mam oczywiście natychmiast pytanie, o czym panowie rozmawiacie, jeżeli to nie jest pytanie niestosowne?
W większości milczymy, bo od góry trzeba łapać powietrze, z góry trzeba ostro hamować, ale oczywiście rozmawiamy o swoich sprawach, o swoim życiu. My nie znamy się, my nie jesteśmy, nie wiem, przyjaciółmi od 20 lat, że my wiemy o sobie wszystko, prawda? My się znamy od 2 lat. I to znamy się tylko właściwie w większości przypadków przez telefon, bo Marek mieszka w Lublinie, w Krakowie, więc spotkaliśmy się przez te 2 lata pewnie 2 albo 3 razy, nie liczę tej wyprawy. W związku z czym my tak naprawdę o sobie niewiele żeśmy wiedzieli, albo bardzo mało. Natomiast także rozmawiamy czasem o takich normalnych, codziennych życiach. No dość często się z siebie nawzajem prześmiewamy, prawda? Drwimy sobie tak nawzajem, co nas wtedy no, bawi, weseli, bo nikt się z nas nie obraża. Więc mam nadzieję, że jeszcze no, ponadmiesięczna wędrówka do końca i z powrotem nie popsuje tych relacji. Bo widzimy no, po tych 3 tygodniach, że świetnie się nam ze sobą wędruje. No oczywiście są sytuacje, jak wśród takich mamy pewne nawyki, przyzwyczajenia, jak każdy człowiek, a szczególnie ludzie dorośli, ale no musimy je nawzajem akceptować. Marek musi akceptować moje czasem nawyki albo przyzwyczajenia, albo błędy, a ja muszę jego. Trzeba mieć tego świadomość.
Panie Marku, jak to wygląda?
Powiem tak, może trochę pominę to pytanie, ale odpowiem na nie. Ja jestem osobą wierzącą. Jak mam jakieś właśnie takie problemy, coś, to przychodzę do modlitwy i modlę się. Mi to pomaga. Pomaga rozmawiać z Panem Bogiem, medytuję.
no jest mi lżej w tym momencie. Po prostu mam więcej czasu na rozmowę i na taki kontakt bliżej być Pana Boga. Natomiast ma się Leszka. Kontakt mamy bardzo dobry, ale powiem tak, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Jestem święcie przekonany, że im dalej idziemy, im dłużej będziemy przebywali ze sobą, to nasze relacje będą jeszcze lepsze.
Powiedz, dokąd znów wędrujesz? Czy daleko jest twój sad? Chęt w krainy buczy nowe, ze mną tam układa pieśni wiatr. Chęt w krainy buczy nowe, ze mną tam nikogo, tylko wiatr. Zmierzchy grają, a przestrzenie własnymi podają dźwięk. Takie śpiewy z nimi lub milczenie, w którym znika każdy dawny lęk. W takich śpiewach i milczeniu, w szumie świętych buków zginął lęk. Zaszumiały cię powietrza i ruszyłeś sam na szlak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak.
Przed Panami jeszcze sporo tygodni marszu, bo powiedzieliśmy, że dzisiaj Cisna, do Wołosatego kilkadziesiąt kilometrów, więc pewnie w najbliższych dniach osiągniecie Panowie pierwszy etap, czyli drogę z Ustronia do Wołosatego, no i potem z powrotem kolejne 500 kilometrów. 8 tygodni w drodze.
Poznajemy się coraz lepiej, poznajemy swoje zachowania, jakieś tam przyzwyczajenia, wspólne tematy, ponieważ mniej więcej jesteśmy rówieśnikami. Tych tematów mamy kilka, no a w miarę przebywania ze sobą jeszcze ich zapewne przybędzie.
Pan Leszek powiedział, że w czasie tej wędrówki zauważacie zmieniającą się przyrodę. Chcę was zapytać, czy wy sami się zmieniacie w czasie takiej wędrówki?
Powiem tak, to jest kolejna lekcja życia. To jest wyzwanie, no, przejście takiego dystansu i wspólnie przebywania praktycznie 24 godziny na dobę nas konsoliduje. Staramy się być bliżej siebie, po prostu pomagać jeden drugiemu, bo nie jesteśmy w tym momencie indywidualistami, tylko idziemy w grupie, no, zespołowo i się uzupełniamy na sali.
Panie Leszko, jak taka wędrówka wpływa na człowieka? Czy zmienia człowieka?
Jeśli się idzie z drugą osobą, to trzeba mieć świadomość, że jednak jesteśmy różni. Każdy z nas jest różny. Każdy z nas ma inne doświadczenie życiowe. W innym środowisku wyrastał, przebywał. Trzeba rozumieć się, ale też mam świadomość, że każdy z nas ma i wady, i zalety. Jeśli ktoś ma te wady, to trudno, jeśli ktoś ma 70 lat, spróbować te wady wykrzewić z niego. To jest niemożliwe. No to nie uznać, że są i pogodzić się z tym.
16 czerwca powinniście dotrzeć z powrotem do Ustronia, czyli zamknąć tę pętlę i zakończyć wyprawę. To jeszcze wiele dni przed wami.
Zakładamy, że w sobotę najbliższą skończymy drogę w tak zwane tam, czyli w jedną stronę. Jeśli wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem, planujemy zrobić sobie jeden dzień pauzy w Bieszczadach, tak po prostu odpocząć trochę, odświeżyć buty, trochę zrobić prania i po prostu nawet zwyczajnie mówiąc poleżeć. No i wtedy zaczniemy naszą wędrówkę w drugą stronę. Pierwotnie planowaliśmy ją nieco przyspieszyć o jakieś 3 dni, ale po doświadczeniu, jakie no, przez te 3 tygodnie zdobyliśmy, myślę, że będziemy szli w tym samym tempie w drugą stronę, więc to niekoniecznie musi być 16, to może być 17 albo nawet 18 czerwiec. Ale decyzję o tym podejmiemy pewnie w najbliższą niedzielę.
No to życzę panom, by ta wędrówka zakończyła się waszym spełnieniem i jednocześnie jakąś olbrzymią satysfakcją, że udało się taki szlak pokonać, ale także pokonać jakiś rodzaj słabości, własnej słabości.
Tak, to ja właśnie mówię, że jednym z celów naszej wędrówki jest oczywiście promocja transplantologii czy transplantacji. Drugą jest oczywiście promocja wśród słuchaczy i nie tylko słuchaczy faktu, że istnieje coś tak pięknego jak główny szlak Beskidzki. A trzecią to jest właśnie pokazanie ludziom, powiedzmy sobie bardzo delikatnie w dojrzałym wieku, że marzenia można realizować właśnie niezależnie czasem od stopnia zdrowia i wieku. Tak jak wspomniałem, mamy blisko 150 lat i potrafimy dalej marzyć, dalej chodzić, dalej realizować swoje marzenia. I trzeba się cieszyć tą chwilą, która jest teraz, a nie za wiele myśleć, co będzie za 3 tygodnie. Zresztą w górach jest właśnie taka zasada. Dziś mamy dojść do schroniska. Mamy plan oczywiście, ale nie myślimy o tym, co będzie jutro, jaka będzie pogoda, bo prognozy się nie sprawdzają, więc nie ma co mówić, jak będzie, czy jutro będzie rano słońce, bo wczoraj mieliśmy taką sytuację, że no wychodzimy rano, deszcz pada, sprawdzam prognozę. Marek słuchaj, o 15 ma, o 14 przestaje padać, o 15 ma słońce. Może przełożymy to. O 15 była największa ulewa.
Ale wiecie panowie, nasza rozmowa nabrała metaforycznego charakteru i właściwie każde wasze sformułowanie to już coś więcej niż tylko wypowiadane zdania o pogodzie, o kondycji ludzkiej i o sile ludzkiego charakteru. Bardzo się cieszę i bardzo wam gratuluję. Panie Marku, jeszcze na puentę pana poproszę. Jak pan widzi tę swoją wyprawę? Przecież wiele lat pewnie spędził pan w olbrzymim niepokoju i napięciu, w jakim kierunku potoczy się pańskie zdrowie, pańskie życie. A tu tymczasem okazuje się, że dokonuje pan rzeczy wielkich, wspaniałych. Wędruje pan, podziwia jednocześnie, jakoś medytuje w czasie tej podróży. Wydaje mi się, że to wszystko pięknie się ułożyło.
Tak, tak. Powiem tak, dziękując doktorom za to, że wiadomo, otrzymałem drugą szansę życia. Rozmawiając z doktorami, którzy mi uratowali życie, czyli po przeszczepie, powiedzieli, że to jest gra zespołowa. Oni mi ratują życie, ktoś traci życie, a teraz moja rola, no, żebym to życie wykorzystał. Pomyślałem, no coś z tym życiem trzeba zrobić. Nie ma co leżeć, patrzeć w sufit i lamentować nad sobą. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. No, ja mam akurat dar do chodzenia i miłość do góry, do pielgrzymowania. Inni mają do innych sportów, inni mają jakiegoś dzika czy konia. No i na co to polega, żeby być aktywnym, żyć spokojnie, godnie i komuś pozwolić też żyć. Żeby swoją chorobą, swoją niesprawnością nie zatruwać otoczenia i rodziny, bo wtedy wszystko
idzie w tym kierunku.
Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za słowa. No i przede wszystkim podziwiam, gratuluję i chylę czoła przed wielkim waszym wysiłkiem i piękną ideą, która wam towarzyszy. Jeżeli pozwolicie, to umówmy się na spotkanie, ale już w studiu radiowym. Jak zakończycie swoją podróż, zapraszam do Polskiego Radia Rzeszów i może wtedy, widząc się, będzie nam się i lepiej rozmawiało, ale też dodatkowe jakieś wątki się pojawią w naszej rozmowie. Co wy na to?
Oczywiście bardzo chętnie spotkamy się, tym bardziej, że no celem jest promocja, więc też nie chodzi nam o to, żeby tylko o tym było głośno teraz, jak idziemy, prawda, czy jak skończymy, ale również i potem, ponieważ no trzeba o tym mówić, trzeba mówić o tym, że jeden człowiek może uratować 6-7 osób w przypadku na przykład wypadku samochodowego. Może oddać swoje organy i uratować 6-7 osób. I my chcemy na ten temat rozmawiać. No a przy okazji, tak jak już pewnie dwa razy wspomniałem, będziemy mówić o Głównym Szlaku Beskidzkim, który według mojej opinii ciągle jest mało znanym, naprawdę przepiękną trasą górską. Nie są to góry, które wymagają umiejętności spinaczki, specjalnego, jakiegoś bardzo drogiego sprzętu. Mówię, że kto przejdzie Główny Szlak Beskidzki, do końca dni pozostaną mu te wrażenia, które tylko i wyłącznie w tym miejscu, w tych kilku pasmach górskich można przeżyć.
Apelujmy do wszystkich słuchaczy, by zechcieli na Główny Szlak Beskidzki wstąpić, by zechcieli Głównym Szlakiem Beskidzkim wędrować, a ja z panami umawiam się na spotkanie już w studiu radiowym. Bardzo dziękuję za dzisiejsze. Pan Leszek Piekło, dziękuję bardzo.
Hejku górom.
I pan Marek Szlicht, dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiam, hej ku górom.
To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Dziękuję państwu, Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.